obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 majowej. W ogóle taki wyjątkowy tydzień, 1 maja, 2 maja, 3 maja, bardzo patriotyczny, bardzo podniosły, bardzo istotny dla nas Polaków. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Czy tak naprawdę było? A może było trochę inaczej, bo okazuje się, że Korsyka jako najpierwsza miała Konstytucję spisaną w 1755 roku. I jeszcze inne ciekawostki dotyczące Konstytucji 3 maja. Większość sygnatariuszy Konstytucji 3 maja była wolnomularzami. Do lóż wolnomularskich należeli między innymi król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Kazimierz Nestor Sapieha i prymas Michał Poniatowski. W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja król Stanisław August Poniatowski na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego nieopodal łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni Opatrzności Bożej jako daru dziękczynnego. I kiedy ta uroczystość się rozpoczęła, pogoda gwałtownie się zmieniła, bardzo się pogorszyła, zaczął wiać bardzo porywisty wiatr, uznano to za złą wróżbę i najwyraźniej słusznie, ponieważ mniej więcej w tym właśnie czasie zaczęła się już zawiązywać Konfederacja Targowicka. Konstytucja została obalona przecież po 14 miesiącach od jej uchwalenia. I jeszcze jedna ciekawostka historyczna. Oryginał Konstytucji 3 maja przechowywano w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich w Wilanowie. W latach 70. XIX wieku archiwum trafiło do Krzeszowic pod Krakowem, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Znajdują się tam trzy oryginalne rękopisy dokumentu. Należy pamiętać, że oryginalne rękopisy Konstytucji nie są zebrane w osobnej księdze, lecz stanowią część dokumentów z epoki, takich jak Księga Metryki Litewskiej, Księga Archiwum Publicznego Potockich i Księga Archiwum Sejmu Czteroletniego. I jeszcze przypomnę, że sponsorem programu jest sklep Dom ITP, który informuje, że już są w sprzedaży rozsady polskich pomidorów malinówka oraz rewelacyjnego wielkiego pomidora bawole serce. Do tego rozsady pietruszki, selera, pora, marchwi, cebuli i polskiej poziomki. Wszystko to i więcej w Dom ITP przy 6840 West Belmont w Chicago. Zapraszamy od poniedziałku do soboty, od 10 rano do 4 po południu. W niedzielę sklep nieczynny. Dom ITP 773-545-5618. Słuchacie popołudniówki na antenie Polskiego Radia. Dzisiaj dużo mówimy na temat rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-majowej i pewnie wielu jest ciekawych, jak ten dokument wyglądał. Wyobraźcie sobie, że w Łazienkach Królewskich w Warszawie dzisiaj można było właśnie obejrzeć kopię Konstytucji 3 maja. To taka nieczęsta okazja, by zobaczyć taki dokument, który zmienił historię Polski. Konstytucja była prezentowana w Pałacu na Wyspie dzisiaj w godzinach od 10 rano do 16 po obiedzie. Także Łazienki Królewskie prezentowały ten wyjątkowy dokument i bardzo wielu chętnych pojawiło się już rano, by zobaczyć ten wyjątkowy zapis. Ta konstytucja została wypożyczona z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. I jako, że ten dokument prezentowany w Pałacu na Wyspie jest bardzo cenny, był wystawiony w specjalnej gablocie, oszklony, by zapobiec wszelkim zniszczeniom czy działaniu wilgoci, czy jakiegoś właśnie przypadkowego uszkodzenia. Na szczęście Konstytucja 3 maja została sporządzona na papierze wysokiej jakości i przechowywano ją w bardzo dobrych warunkach, odpowiednich warunkach, dlatego to dziś zachowały się jej zapisy w bardzo dobrym stanie. Przypomnę, że Konstytucja 3 maja była jednym z najnowocześniejszych aktów prawnych epoki oświecenia, bo wprowadziła trójpodział władzy, znacznie wzmocniła władzę wykonawczą, zniosła to nieszczęsne liberum veto, które osłabiło Polskę, i ten dokument jest jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski. W dniu flagi rozmawialiśmy o naszych barwach narodowych, o fladze, również troszeczkę wspomnieliśmy o hymnie. A ja zaproszę Państwa teraz do wysłuchania wywiadu z polskim dziennikarzem, esperantystą, reporterem telewizyjnym i reżyserem filmów dokumentalnych, panem Romanem Dobrzyńskim. Porozmawialiśmy w tamtym roku o polskiej demokracji szlacheckiej, o nieszczęsnym liberum veto, o Konstytucji 3 maja i właśnie o polskim hymnie.
Jak to się stało, że Polska, niegdyś potężne państwo, słynące z tolerancji i tradycji demokratycznych, ostoja cywilizacji zachodniej w Europie Wschodniej, nagle zniknęła z mapy?
Jak doszło do upadku Polski?
No więc w największym uproszczeniu można by powiedzieć, że Polska upadła pod koniec XVIII wieku, gdyż nie poszła z duchem postępu. Ale to był pewien paradoks, bo ów tamtejszy duch postępu w sensie politycznym wyrażał się wówczas w postaci absolutyzmu, z którego czerpały swe siły mocarstwa ościenne Rosja, Prusy i Austria. Tymczasem polska demokracja szlachecka szła w przeciwnym kierunku. Królowie mogliby uchodzić za archetyp dzisiejszych prezydentów. Od końca XVI wieku byli wybierani przez ogół szlachty. W rezultacie ustępstw wyborczych władza wykonawcza króla była coraz słabsza, a Sejm coraz silniejszy. Utrwaliła się zasada uchwalania ustaw przez konsensus, co wskutek nadużywania liberum veto paraliżowało działalność ustawodawczą. Bywały często tak, że kilka sesji sejmowych nie udawało się przyjąć żadnej ustawy. Polska demokracja szlachecka pokonała własne słabości. No właśnie 3 maja 1792 roku, w wyniku zresztą bardzo trudnych czteroletnich obrad, Sejm Rzeczypospolitej uchwalił nowoczesną ustawę zasadniczą, wiekopomny akt prawny zwany później Konstytucją 3 maja. Konstytucja 3 maja zawierała wiele postanowień zaczerpniętych z Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To zresztą pewna zasługa Tadeusza Kościuszki. Oraz z francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela. Niezwykłość polskiej ustawy polegała na tym, że nie wyłoniła się z morza krwi, jak wcześniejsza amerykańska i późniejsza francuska, lecz była owocem parlamentarnej zgody. A jednak Polacy też musieli zapłacić krwią za swą konstytucję, tyle że nie przed jej uchwaleniem, lecz ex post.
Konstytucja 3 maja otworzyła przed Polską perspektywę szybkiego rozwoju.
Tak, obdarzyła pełnią praw burżuazję, zawierała idee wolnościowe i przewidywała utworzenie nowoczesnej armii. To jest właśnie bardzo ważna sprawa, bo Polska tamtejsza nie miała nowoczesnej armii. Więc nic dziwnego, że Konstytucja 3 maja, która uchwaliła utworzenie Wielkiej Armii Polskiej, wywołała natychmiastową ripostę despotycznych tronów w Petersburgu, Berlinie i Wiedniu. Rzeczypospolita padła ofiarą przemocy trzech sąsiedzkich potęg – Rosji, Prus i Austrii. Całkowity rozbiór Polski stał się faktem w 1795 roku po klęsce Powstania Narodowego dowodzonego przez generała Tadeusza Kościuszkę, który wcześniej został bohaterem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawe, że ten formalny traktat rozbiorowy podpisany był dopiero w 1797 roku, był bezprzykładnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i ciosem zadanym cywilizacji zachodniej na rozległych obszarach Europy, zwłaszcza przejętych przez zacofaną i rządzoną despotycznie Rosję. W tajnych klauzulach trzej władcy zobowiązali się do współdziałania, by nigdy nie dopuścić do odrodzenia państwowości polskiej w jakiejkolwiek postaci. I no też ciekawe, że z tego powodu żaden z cesarzy, wbrew ówczesnym obyczajom, nie przyjął tytułu królewskiego podbitego kraju. Polska miała zginąć raz na zawsze i oto na ziemi włoskiej zabrzmiało hasło: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Polska utraciła niepodległość, poniosła ogromne straty materialne oraz ofiary w ludziach i to nie tylko na polach bitew powstańczych.
Z tego okresu pochodzi pierwsze pokolenie zesłańców syberyjskich. Część patriotów zbiegła na emigrację, głównie do rewolucyjnej Francji, która w tym momencie stała się nieprzyjacielem wszystkich trzech śmiertelnych wrogów Polski. Też oczekiwała pomocy. Polacy to dobrze rozumieli. Wszak propagandowym uzasadnieniem rozbioru Polski była konieczność zahamowania wpływu francuskiej zarazy, czyli rewolucji.
Wśród tysięcy polskich emigrantów spotkali się w Paryżu dwaj przyjaciele. Józef Wybicki, skazany przez sąd pruski na śmierć, oraz Jan Henryk Dąbrowski, wybitny wyższy oficer Armii Polskiej, która przecież już nie istniała. Ci dwaj mieli pomysł.
Tak, polityk i generał podjęli inicjatywę odtworzenia polskich sił zbrojnych na emigracji w celu dopomożenia zagrożonej Francji, ale także z nadzieją, że odwdzięczy się ona, ta Francja, Polakom w dziele odzyskania niepodległości. I właśnie zaistniały sprzyjające okoliczności. Rząd w Paryżu, zwany wówczas dyrektoriatem, otworzył nowy front w północnych Włoszech, okupowanych przez Austrię. Chodziło o odciążenie armii francuskiej, która toczyła ciężkie baje w tym czasie nad Renem z wojskami pruskimi i austriackimi. Kampanię powierzono młodemu, zaledwie 27-letniemu generałowi, nieznanemu wtedy po nazwisku Bonaparte. Zaczął on odnosić błyskawiczne zwycięstwa nad armią austriacką. To powszechnie znany fakt, ale mniej wiadomo o innej, niebagatelnej przyczynie porażek austriackich. Jak pani się domyśla, jakie to były powody? Otóż Austria, podobnie jak Rosja i Prusy, przystąpiła po rozbiorze Polski do eksploatacji zrabowanych obszarów, co polegało m.in. na masowym poborze rekrutów. Właśnie na front włoski rzucono oddziały znacznej części sformowane z Polaków. Byli przeważnie chłopami, ale już skażonymi ideą walki o ojczyznę. Niektórzy uczestniczyli w powstaniu narodowym Tadeusza Kościuszki. Często z kosami mocowanymi pionowo i dlatego nazwano ich kosynierami. Tego typu element wcielony do wrogiej armii nie był dobrym materiałem dla żołnierza. Na froncie włoskim Polacy często dezertowali lub oddawali się do niewoli. To właśnie z nich generał Dąbrowski postanowił utworzyć zrąb Legionu Polskiego we Włoszech.
I generał Bonaparte wyraził zgodę, ale niczego w zamian nie oferował.
No właśnie.
Zaproponował natomiast rządowi Republiki Lombardzkiej, powstającej pod jego egidą, wzięcie Polaków na swoją służbę.
To się stało 9 stycznia 1797 roku w Pałacu Administracji Generalnej w Mediolanie została podpisana konwencja o utworzeniu Legionów Polskich, to jest w cudzysłowie, utworzeniu Legionów Polskich posiłkujących Lombardię. Niezwykłością tego aktu prawnego były paragrafy, które nadawały legionistom obywatelstwo lombardzkie, gwarantowały im prawo do swobodnego opuszczenia republiki. Lombardczycy zastrzegli sobie, żeby hasło "Ludzie wolni są braćmi" zostało wyszyte na polskich mundurach w języku włoskim. Gli uomini liberi sono fratelli. Ta konwencja mediolańska była kuriozalnym aktem prawa międzynarodowego, ponieważ zawierała postanowienia o wzajemnej pomocy państw, które w ogóle nie istniały. Republiki Lombardzkiej nie było na mapie Europy, a Rzeczpospolita Polska została z tej mapy wymazana. Ale tu takie hasło było też. Józef Wybicki powiedział wtedy: jeżeli obydwie wyjdą na tym dobrze, nie ma w polityce rzeczy niemożliwych. No i właśnie powiedział to Józef Wybicki, który miał wkrótce stworzyć hymn nieistniejącego państwa polskiego.
A jak narodził się hymn polski?
No właśnie, w lipcu 1797 roku przybył do miasta Reggio Emilia Józef Wybicki. Generał Dąbrowski sprawił mu niespodziankę i na jego cześć urządził paradę wojskową. Oczy obydwu przyjaciół i inicjatorów idei legionowej zaszkliły się na widok żołnierzy w polskich mundurach, maszerujących dziarskim krokiem. Wybicki pozostał jeszcze kilka dni wśród legionistów. Zauroczyła go braterska atmosfera w obozach. Żołnierze, oficerowie przypominali rodzinę. Kwitło życie kulturalne, żołnierze układali pieśni, tańczyli, wtedy właśnie tańczyli mazurka, mieli bliskie kontakty z miejscową ludnością. Chyba w takich okolicznościach zakorzenił się tam ten nasz polski mazurek.
Powiedzmy coś o Józefie Wybickim.
To była niezwykle ciekawa postać. On był Kaszubem. Urodził się w 1747 roku, w 1822 roku zmarł. Był ziemianinem, miał majątek, ale ten majątek mu skonfiskowały władze pruskie i zresztą został za działalność polityczną skazany na śmierć i uciekł. Ale był on również wybitnym politykiem i publicystą i nie stronił od twórczości dramatycznej, a nawet operowej. Gdy w Reggio słuchał żołnierskich śpiewów, wpadł mu do ucha wyjątkowo melodyjny mazurek. Do ludowej melodii spontanicznie dopisał tekst i odśpiewał publicznie przed legionistami 21 lipca 1797 roku. To jest, że tak powiem, moment powstania naszego hymnu. Czas zatarł wszystkie dzieła Wybickiego, a z tą jedną żołnierską piosenką, tym mazurkiem, wszedł do historii.
No i najważniejsza okazała się pierwsza zwrotka oraz refren, które po drobnych modyfikacjach przybrały następującą postać. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
Tę piosenkę podchwycili legioniści. Szybko dotarła do Polski jako mazurek Dąbrowskiego lub pieśń legionów. Zniewolonej ojczyźnie śpiewano ją, czekając na legionistów, kiedy przybędą. Kolejna zwrotka brzmiała: przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. A tu taka ciekawostka, że w panu Tadeuszu Bernardyn Robak rozmawia ze swoim bratem, sędzią Soplicą, i właśnie mówi mu: bracie, będziemy Polakami. I to jest niewątpliwie wzięte właśnie już ze hymnu. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Te słowa potwierdzały przekonanie legionistów, że z ziemi włoskiej dotrą do Polski najkrótszą drogą, przez Wiedeń, przez Austrię, u boku Napoleona. Tymczasem Korsykanin, bardzo ciekawe, bo on mówił, że zawsze, że lepiej być pierwszym na Korsyce niż drugim w Paryżu. I dążył właśnie do tego, żeby być pierwszy w Paryżu. No więc on zawarł pokój z Austrią i pośpiesznie wrócił do Paryża, by zrealizować ambitny plan polityczny. Legioniści polscy zostali rozproszeni po różnych frontach, a nawet wysłani na Haiti, gdzie większość poniosła bezcelową śmierć, głównie z powodu chorób tropikalnych. Dopiero jak cesarz Napoleon przypomniał sobie o Polakach po świetnym zwycięstwie pod Jeną, przyjął nową strategię marszu na wschód. Polska znalazła się na kierunku jego zamiarów wojennych, znowu potrzebował polskiego wsparcia, by umocnić się na granicy z Rosją, którą miał się właśnie wkrótce zmierzyć.
I w 1806 roku Napoleon wezwał generała Dąbrowskiego do Berlina i dał mu właśnie tą upragnioną szansę marszu do Polski z resztkami legionistów.
To był fragment wywiadu z polskim dziennikarzem, esperantystą, reporterem telewizyjnym i reżyserem, panem Romanem Dobrzyńskim.